Kazanie na górze, medytacja czwarta. Błogosławieni ubodzy, błogosławieni, którzy się smucą, błogosławieni cisi. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Modlitwa przygotowawcza, prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Obraz do medytacji. Przedstawmy sobie Jezusa na górze błogosławieństw, otoczonego przez liczne tłumy oraz grono swoich uczniów. Prośba o owoc medytacji. Prośmy, byśmy w kazaniu na górze szukali prawdziwego, wewnętrznego poznania Jezusa, Jego nauki, Jego osoby. Osiem błogosławieństw wygłoszonych na górze robiło zawsze głębokie wrażenie na ludziach. Nic dziwnego. Błogosławieństwa przecież opowiadają o prostym, udręczonym człowieku, z którym może utożsamić się każdy. Błogosławieństwa opisują najtrudniejsze ludzkie doświadczenia i można je zrozumieć tylko w świetle Jezusowego krzyża. Nie zrozumielibyśmy ośmiokrotnego błogosławieni, gdybyśmy oderwali je od doświadczenia naśladowania Jezusa w dźwiganiu krzyża. Błogosławieństwa są ukonkretnieniem Jezusowego wezwania: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Ludzkie trudy, cierpienie i udręki same w sobie nie mają żadnej wartości. Nabierają znaczenia i sensu dopiero wówczas, kiedy przeżywane są w jedności z Jezusem cierpiącym. Cierpienie Jezusa, Jego udręka i trwoga nadają sens każdemu ludzkiemu cierpieniu. Medytując błogosławieństwa, trzeba nam nieustannie pamiętać, że ostatecznie Jezus nie tylko głosi błogosławieństwa, On żyje błogosławieństwami. On sam jest błogosławieństwami. Jan Paweł II mówił młodym: spoglądając na Niego, uwierzycie, co to znaczy być ubogimi w duchu, cichymi i miłosiernymi, tymi, którzy płaczą, łaknącymi i pragnącymi sprawiedliwości, być czystego serca, czyniącymi pokój, prześladowanymi. Z tego powodu ma on prawo powiedzieć: pójdźcie za mną, naśladujcie mnie. Nie mówi tak po prostu: czyńcie to, co ja mówię. On powiada: pójdźcie za mną i mnie naśladujcie, mówił Jan Paweł II młodym. Rozumienie Ducha Błogosławieństw wymaga naszej miłości do Chrystusa i głębokiego pragnienia naśladowania Go, które wyraża się w konkretnych decyzjach i czynach. Sam Jezus w kazaniu na górze poucza, że do Królestwa Niebieskiego nie wchodzą ludzie powtarzający nieustannie puste słowa: Panie, Panie, lecz ci, którzy spełniają wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielką pomocą w pełniejszym rozumieniu błogosławieństw są życiorysy świętych, którzy poprzez swoje radykalne zaangażowanie wprowadzali je we własne życie. Pomagają nam one zrozumieć jedność Słowa Bożego z codziennym życiem. Ewangelia opisuje bowiem życie i daje się interpretować tylko w kontekście życia, tak życia Jezusa, jak i naszego własnego. I tak na przykład święty Franciszek z Asyżu może nam pomóc w pełniejszym poznaniu istoty Jezusowego ubóstwa. Święty Ignacy Loyola może przybliżyć jezusowe posłuszeństwo. Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty radykalną miłość bliźniego. Święty brat Albert istotę dawania jałmużny ubogim. A święta siostra Faustyna wierność Bożym natchnieniom. Rozpoczynając medytację błogosławieństw Jezusa, prośmy, by nasz zachwyt pięknem Jezusa i Jego Ewangelią nie koncentrował się i nie zatrzymywał się na doznaniach estetycznych, ale wcielał się w konkretne decyzje prowadzące do naśladowania Mistrza. Prośmy też o pragnienie naśladowania Chrystusa w tym, co jest dla nas najtrudniejsze. Jak mówi święty Ignacy, w znoszeniu wszelkich krzywd i wszelkiej zniewagi i we wszelkim ubóstwie, tak zewnętrznym, jak i duchowym, jeśli tylko Najświętszy Majestat zechce mię wybrać i przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia. Każde błogosławieństwo zawiera w sobie opis ludzkiego cierpienia, wyrzeczenia, biedy. Jan Paweł II komentuje: Jezus mówi: błogosławieni jesteście, ubodzy, cisi, miłosierni, smucący się, łaknący sprawiedliwości, czystego serca, czniący pokój, prześladowani. Dziwne jest, że Jezus wywyższa tych, których świat na ogół uważa za słabych. Powiada im: błogosławieni jesteście wy, którzy wydajecie się być przegrani, ponieważ wy jesteście prawdziwymi zwycięzcami, do was należy Królestwo Niebieskie. Słowa wypowiedziane przez tego, który jest cichy i pokornym sercem, stanowią wyzwanie, które domaga się głębokiej przemiany i przekształcenia serca. Błogosławieństwa szokowały w ciągu 2000 lat i nadal szokują, ponieważ zderzają się w nich dwie wizje pomyślności i dwie wizje ludzkiego szczęścia. Z jednej strony wizja, jaką proponuje świat budowany ludzkimi rękoma i ludzką siłą za pomocą władzy, pieniądza, przemocy. Z drugiej zaś wizja oparta na zaufaniu i otwarciu na Boga i Jego miłość, która godzi się na wyrzeczenie, ofiarę i krzyż. Pójście za Jezusem domaga się dokonania jednoznacznego wyboru pomiędzy tymi dwoma wizjami. W czasie pamiętnej jubileuszowej pielgrzymki do Ziemi Świętej Jan Paweł II mówił młodzieży na Górze Błogosławieństw: Wy, młodzi ludzie, jesteście świadomi innego głosu w was samych, głosu przeciwnego błogosławieństwom Jezusa. Ten głos mówi: błogosławieni pyszni i brutalni, którzy dążą do sukcesu za wszelką cenę, którzy nie mają skrupułów, są pozbawieni litości, bezwstydni, którzy dążą do wojny zamiast do pokoju. Ten głos wydaje się mieć sens w świecie, w którym często brutalni jakby triumfują, a bezwstydni cieszą się powodzeniem. Tak, mówi głos zła, ci są zwycięzcami, ci są prawdziwie błogosławieni i szczęśliwi. Jezus proponuje zupełnie inne orędzie, mówi Jan Paweł II. Jego wezwanie zawsze stawiało wobec wyboru między dwoma głosami rywalizującymi między sobą w walce o wasze serce. Jest to wybór między dobrem i złem, między życiem i śmiercią. Za którym z tych głosów pójdą młodzi XXI wieku? Pytał Jan Paweł II. Złożyć ufność w Jezusie oznacza wybrać wiarę w to, co On mówi, niezależnie od tego, czy wydaje się to dziwne, niezrozumiałe, i zdecydować się nie ulegać powabom zła, nawet gdyby wydawały się bardzo pociągające. Prośmy, aby medytacja błogosławieństw utwierdziła nas w dokonanym wyborze Jezusa i Jego wizji ludzkiego życia, które może być udane i szczęśliwe pomimo trudów, pomimo cierpień, pomimo wyrzeczeń, pomimo krzyża. Kiedy przydarzają się nam trudności, przeszkody czy prześladowania, wówczas łatwo rodzi się w nas pokusa zniechęcenia i rezygnacji. Spontanicznie zadajemy sobie pytanie, jaki cel mają nasze dalsze zmagania, czemu one służą? Błogosławieństwa są nam dane jako wielkie wsparcie w chwilach zwątpienia i zniechęcenia. Mają one stanowić zaporę dla zła w pokusie rezygnacji. Obiecują nam zwycięstwo nad ubóstwem, smutkiem, niesprawiedliwością, prześladowaniami i tym wszystkim, co sprawia, że człowiek ma się źle. Jezus przyszedł dla mających się źle. W niniejszej medytacji chcielibyśmy odwołać się do naszych najtrudniejszych doświadczeń życiowych, momentów, w których czuliśmy się źle, by dostrzec, iż błogosławieństwa obrazują nasze własne życie. Błogosławieństwa są nam dane jako wyzwanie, by najtrudniejsze sytuacje stawały się okazją poznawania, miłowania i naśladowania Jezusa. Prośmy, byśmy przyjęli błogosławieństwa jako zaproszenie do podjęcia wysiłku, by nasze trudne życie uczynić podobnym do życia Jezusa, ubogiego, cichego, walczącego o sprawiedliwość, Jezusa czystego, Jezusa pełnego pokoju, miłosiernego, Jezusa oddanego Ojcu. Błogosławieństwa mają podtrzymać nasz zapał, entuzjazm i fascynację Chrystusem w chwilach zwątpienia i pokusy rozpaczy. W czasie tych rekolekcji chcielibyśmy odnaleźć się wśród ludzi ubogich, smutnych, spragnionych sprawiedliwości i pokoju, wśród tych, którzy otaczali Jezusa na górze błogosławieństw. Prośmy, aby dane nam było doświadczyć, że Jego nauczanie jest skierowane bezpośrednio do nas i opowiada ono o naszym życiu. Ofiarując Jezusowi naszą otwartość i hojność, prośmy Go, by dopuścił nas do tajemnic swojego boskiego serca. Jest ono bowiem ukryte w kazaniu na górze. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Pierwsze błogosławieństwo Jezusa skierowane jest do ubogich, którzy stają przed Bogiem z pustymi rękami. Ubóstwo w duchu jest szczególnym znakiem przynależności do Królestwa Niebieskiego, ponieważ z nim wiąże się postawa pokory i uniżenia. Jezus ubogich uznał za uprzywilejowanych dziedziców Królestwa. Oznacza to, że tylko ubodzy duchem są w stanie przyjąć Królestwo Boże całym sercem. Jezusowe błogosławieni ubodzy w duchu nabiera szczególnej wagi w naszej cywilizacji, która promuje materializm praktyczny. Otoczeni konsumpcyjnym stylem życia doświadczamy nieraz trudności w rozumieniu tego błogosławieństwa. Odruchowo bowiem rodzą się w nas pytania i wątpliwości, dlaczego mielibyśmy się wyrzekać posiadania obfitości dóbr? Dlaczego nie możemy swobodnie korzystać z dobrobytu? Dlaczego mamy się ograniczać w zdobywaniu pieniędzy, władzy, szerokiej informacji? W imię jakich wartości mielibyśmy rezygnować z wygrywania, dążenia do kariery czy sławy? Prośmy odkrycie niezwykłej wagi Jezusowego błogosławieni ubodzy dla naszej cywilizacji. Może ono bowiem przywrócić równowagę w świecie pomiędzy rozwojem materialnym i technicznym, a rozwojem duchowym i moralnym. Tylko wówczas będziemy mogli mądrze z umiarem korzystać z tej niezwykłej obfitości dóbr wytworzonych przez człowieka, które są przecież darem Boga. Błogosławieństwo odnoszące się do ubogich duchem wzywa nas, byśmy przekraczali nasze zbytnie troski o dobra materialne, świadomi tego, że nie samym chlebem żyje człowiek. Ewangelia daje nam obietnicę, że wyrzekając się wszystkiego w imię Jezusa, staniemy się jednocześnie dziedzicami Jego Królestwa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, mówi Jezus. W drugim błogosławieństwie Chrystus nawiązuje do księgi Izajasza. Pan mnie posłał, abym pocieszał wszystkich zasmuconych. Błogosławieni, którzy się smucą i płaczą. Odnosi się do ludzi, którzy cierpią z powodu zła, jaki ich niszczy. Ludzie wrażliwi łatwo dostrzegają każde najmniejsze nawet zło i cierpienie, zarówno w sobie, jak i w innych. Doznaną i wyrządzoną krzywdę, kruchość psychiczną i moralną, grzechy i ludzką nieprawość. W takich sytuacjach rodzi się pokusa zamknięcia się w sobie oraz nieprzyjaznego nastawienia do otoczenia. W cierpieniu łatwo budzą się odruchy gniewu i żalu. Bywamy wówczas kuszeni, by gorsząc się złem, nieustannie wszystkim o nim opowiadać. Czyniąc tak, stajemy się prorokami zła. Prorocy zła nie zdają sobie sprawy, że koncentrując się na złu, głoszą jego potęgę. Aby zapobiec pokusie zniechęcenia i rozpaczy, Jezus obiecuje nam, że nasz smutek spowodowany złem, własnym i cudzym, nie będzie zmarnowany, ale zaowocuje pociechą i radością. Jezus pragnie nam powiedzieć, że jesteśmy błogosławieni, kiedy dostrzegając zło, nie zamykamy się w sobie, nie ulegamy lękowi, nie stajemy się prorokami przepowiadającymi tylko zło, ale powierzając je miłosierdziu Boga, spodziewamy się od Niego wybawienia od złego. I zbaw nas od złego, mówimy w Ojcze nasz. Prośmy, byśmy widząc zło własne i cudze, ustrzegli się pokusy gniewnego osądzania siebie i innych. Prośmy też o głęboką świadomość, że każde oglądanie zła i opowiadanie o złu winno być głęboko umotywowane, winno mieć swój cel. Jezus nie chce, by Jego uczniowie byli ślepi na zło, jakie istnieje w świecie. Widzenie zła oraz doznawanie cierpienia i smutku z Jego powodu winno być dla nas zaproszeniem, by z większą ofiarnością i wytrwałością szukać miłosierdzia Boga dla wszystkich, którzy czynią zło. Najpierw jednak dla nas samych. I choć zło ze swej natury rodzi smutek i cierpienie, to jednak postrzegane z Jezusem, powierzane Jezusowi, nie przygniata nas i nie załamuje. Jezus bowiem dźwiga je razem z nami, by móc je z nami powierzyć miłosierdziu Ojca. Pocieszenie i radość cierpiących z powodu zła przyjdzie przez Ducha Pocieszyciela, przez Ducha Świętego, którego Ojciec nam pośle na prośbę Jezusa. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieństwo to jest dziś szczególnie ważne. Współczesna kultura, szczególnie zaś media, zbyt często obnażają i pokazują zło tylko w tym celu, aby się nim delektować, napawać. Wielu wydaje się, że chyba roztropniej będzie budować społeczeństwo, wychodząc z założenia, że człowiek jest zły, niż wychodząc od jego dobroci, mówił Józef Brodski, wielki rosyjski poeta, laureat Nagrody Nobla. Wiek XX był wiekiem totalitaryzmów, wiekiem niezwykłej obecności zła. Potworne ustroje przyczyniły się także do dzisiejszego wybuchu zła w sferze prywatnej, stwierdza Gustaw Herlich-Grudziński. Wiele dzieł sztuki jest dzisiaj swoistą kontemplacją zła, medytacją zła. Informacja o złu stała się cennym towarem, który dobrze się sprzedaje. Takie ukazywanie zła bywa bezcelowe i bezsensowne. I dlatego u wielu ludzi rodzi się poczucie zagrożenia, smutku. Wielu ludzi boi się żyć w takim świecie, kreowanym przez media. Jezusowe błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, może być więc dla nas źródłem wsparcia, źródłem nadziei, źródłem pocieszenia. Błogosławieni cisi, albowiem na własność posiądą ziemię. Metody rządzenia i zdobywania władzy na ziemi bywają najczęściej bardzo okrutne. Mówi o tym sam Jezus. Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swoją władzę. Jezus dodaje jednak zaraz, nie tak będzie u was. Władza i znaczenie zdobyte w sposób niegodziwy kończą się tragicznie. Mówi o tym psalm 37. Jeszcze chwila, a nie będzie przestępcy. Spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Natomiast pokorni posiądą ziemię i będą się rozkoszować wielkim pokojem. Właśnie dlatego Jezus mówi, kto by pomiędzy wami chciał się stać wielki, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie waszym niewolnikiem na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jezus odrzuca wszelką przemoc w zdobywaniu znaczenia i władzy i zaprasza do budowania relacji międzyludzkich opartych na łagodności, pokorze, wzajemnym zrozumieniu i dobroci. Ludzie cisi nie stosują nigdy przemocy. Są nieuzbrojeni, są pozbawieni jakiegokolwiek pancerza czy ochrony. We współczesnej cywilizacji, w której istnieje tak ostra rywalizacja zawodowa, cichość, pokora nie są bynajmniej traktowane jako wielka cnota. Bywają odbierane jako wyraz wycofania się i rezygnacji. Ludzi cichych uważa się nierzadko za przegranych. Ludzie sukcesu muszą nieustannie walczyć, pokazywać swoją siłę, prezentować się w mediach. Tylko w ten sposób mogą bowiem zrobić karierę. I w tej właśnie cywilizacji, której rozwój bywa nakręcany przez media, Kościół kuszony jest, by przyjąć podobną postawę. Wydaje się nam nieraz, że Kościół winien walczyć o swoją pozycję w świecie, o uznanie, dobre notowania, o sukces, prezentowanie się w mediach. Ewangeliczni faryzeusze ulegali tej właśnie pokusie. Jezus zarzucał im często, że odebrali już swoją nagrodę, ponieważ zdobyli sukces, ludzkie uznanie i sławę. Jezus pragnie nam powiedzieć, że metody świata w zdobywaniu władzy i znaczenia nie mogą być stosowane w Królestwie Bożym. Paradoksalnie to właśnie ludzie cisi i pokorni, którzy stają bezbronni wobec przemocy i potęgi świata, będą panować w Królestwie Niebieskim. Oni posiądą ziemię. Kościół winien być obecny w świecie, także w mediach, ale nie dla własnej chwały. Korzystając z mediów, uczniowie Jezusa winni być świadomi, że sukces Ewangelii zależy nie od środków technicznych i materialnych, ale od łaski Boga i od wiary człowieka. Od zaufania człowieka łasce Boga. Prośmy, abyśmy nabierali dystansu i wolności wobec współczesnych tendencji do szukania uznania, sukcesu, kariery. Módlmy się też, byśmy nie bali się sytuacji, w których nasza praca nie znajdzie uznania i pochwały w ludzkich oczach. Rozważane błogosławieństwo jest dla nas zaproszeniem, byśmy uczyli się od Jezusa cichości i pokory. W Nim bowiem ostatecznie odnajdziemy ukojenie dla dusz naszych. Thank you.